Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, w rozmowach niedokończonych podejmujemy dziś temat błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, współczesny męczennik za prawdę. Goście w Radiu Maryja to siostry ze Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Jest z nami przełożona generalna tego zgromadzenia, matka Wiktoria Kwiatkowska. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Jest siostra Klara Radczak, radna generalna i obrońca węza małżeńskiego w Sandomierskim Sądzie Biskupim.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję. Siostra Wiesława Błażejewska, katechetka, ale przełożona też wspólnoty przy parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże. I jest też kapłan archidiecezji warszawskiej, Sursynowa, duszpasterz i katecheta młodzieży parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, ksiądz Karol Oparcik.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Okazją do dzisiejszego spotkania jest ksiądz Antoni Rewera, błogosławiony, który założył zgromadzenie. Cieszymy się. Dziękujemy, że siostry też przyjęły zaproszenie. Ksiądz Antoni Rewera został aresztowany w poniedziałek rano. To było w poniedziałek, dziś mamy środę, 16 marca 1942 roku w zakrystii kościoła świętego Józefa w Sandomierzu, kiedy przygotowywał się do odprawiania mszy świętej pogrzebowej. Był to trudny dzień dla tych, którzy żyli w Sandomierzu. Zresztą to już wojna. Co chcielibyśmy dziś powiedzieć o błogosławionym, może też krótko o jego życiu, o tym, jak dochodził do tego, że stał się kapłanem, duszpasterzem, wielkim człowiekiem, który też i oddał swoje życie w obozie.
Ja jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że możemy tu gościć, zarówno w telewizji Trwam, teraz w Radio Maryja. I to my dziękujemy, że możemy przedstawić postać naszego błogosławionego założyciela. Jest on taką naszą chlubą, naszego zgromadzenia. Ja może jeszcze raz przypomnę troszeczkę z jego życiorysu, takie przynajmniej podstawowe rzeczy. Myślę, że nam to ułatwi później w tej rozmowie i dzieleniu się jego świadectwem. Błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, założyciel Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego, urodził się 6 stycznia 1869 roku we wsi Samborzec. Był pierwszym dzieckiem małżonków Rosalii i Wawrzyńca Rewerów. I już w tym samym dniu po południu został ochrzczony w kościele parafialnym. Miał Antoni jeszcze trójkę rodzeństwa, siostrę Mariannę, brata Kajetana, który niestety żył tylko kilka dni, i najmłodszego brata Kazimierza, z którym później był związany, ponieważ Kazimierz mieszkał razem z księdzem Antonim na plebanii. Też razem zostali aresztowani i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Antoni od najmłodszych lat wykazywał wielkie zamiłowanie do nauki. Rodzina Rewerów była bardzo biedna. I żeby Antoni mógł podjąć dalsze kształcenie, mama musiała podjąć też dodatkową pracę. I tak też się stało, a Antoni od roku 1879 zaczął uczęszczać do 4-letniego progimnazjum w Sandomierzu. I tu wyróżniał się wielką pilnością w nauce i wielkimi zdolnościami. Zakończył szkołę z bardzo dobrymi ocenami i W tym czasie też tylko tyle można na ten temat powiedzieć, ponieważ w czasie wojny wszelkie archiwa z tego progimnazjum zaginęły, więc to, co wiemy, to tylko jest takich przekazów słownych. Ksiądz Antoni też był bardzo pobożny, wykazywał wielką pobożność, zamiłowanie do modlitwy, do samotności, do takiego wyciszenia. I to dawało już takie oznaki, że ksiądz Antoni chce swoje życie poświęcić Panu Bogu. I tak też się stało, ponieważ po ukończeniu progimnazjum Antoni złożył dokumenty i zdał pozytywnie egzamin do seminarium duchownego w Sandomierzu. I od roku 1884 roku rozpoczął studia seminaryjne. Antoni Revella należał do najzdolniejszych alumnów seminarium. Świadczy o tym wniosek zanotowany na Radzie Pedagogicznej po zakończeniu egzaminów z pierwszego półrocza. I profesorowie tak pisali. Alumni kursu teologicznego, wyjąwszy czterech, w tym księdza Revere, wszyscy pozostali mają przyłożyć się do nauki. Antoni Revera jako bardzo uzdolniony alumn na dalsze studia został wysłany do Akademii Duchownej w Petersburgu. I tam zakończył studia, uzyskawszy tytuł magistra świętej teologii. Gdy wrócił do Sandomierza, przyjął święcenia kapłańskie. I po święceniach kapłańskich rozpoczął swoją pracę najpierw jako wikariusz w katedrze parafialnej, a już po roku został mianowany na stanowisko profesora seminarium duchownego w Sandomierzu, gdzie wykładał Pismo Święte, teologię moralną, archeologię. I od początku swojej pracy łączył swoje obowiązki profesora z licznymi zajęciami duszpasterskimi. Może nie będę wymieniać tutaj wszystkiego, to na pewno też wyniknie w dalszej naszej rozmowie. Chcę tylko zaznaczyć, że przez te lata pełnił funkcję proboszcza w katedrze przez ponad 25 lat, a później podjął pracę jako proboszcz w kościele świętego Józefa, którym proboszczem był aż do momentu aresztowania właśnie 16 marca. W międzyczasie też przeszedł wszystkie stopnie kapituły katedralnej, od stopnia kanonika aż do dziekana. Został aresztowany 16 marca przez gestapo. Najpierw został przywieziony do więzienia w Zamku Sandomierskim, a później do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i stamtąd został wywieziony do obozu w Dachau, gdzie zakończył swoje życie kapłańskie 1 października 1942 roku. 13 czerwca 1999 roku został beatyfikowany wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej przez papieża już świętego Jana Pawła II.
Dziękuję. To był głos matki przełożonej generalnej, matki Wiktorii Kwiatkowskiej, siostra Klara Radczak.
Nasz ojciec założyciel, błogosławiony ksiądz Antoni, nie był jakąś osobą taką sztandarową, przebojową. Dzisiaj powiedzieliśmy, nie był celebrytą. Był jednak człowiekiem tak wspaniałym, bogatym duchowo, kochający powołanie Chrystusa, żył Ewangelią, że właśnie stał się świętym i może być dla nas przykładem, że w życiu codziennym, w gorliwym, wiernym, z miłości do Chrystusa, realizowaniu swoich obowiązków, można właśnie nie tylko stać się świętym, do czego wszyscy dążymy, ale też można być ogłoszonym świętym, danym przez Kościół za przykład dla innych. Droga na ołtarze nie dokonała się od razu. Zginął w obozie. Nasze zgromadzenie zostało jakby osierocone. Niemniej dzieło, które rozpoczął w 1928 roku jako najpierw Stowarzyszenie Sióstr Franciszkanek do opieki nad tercjarkami, tercjarzy w tym czasie było w Sandomierzu już ponad setkę. Od początku pracy w katedrze, od 1905 roku, bo wtedy można było, ukazał się ten słynny dokument, ukaz carski, który pozwalał już na tworzenie różnych stowarzyszeń, grup modlitewnych, religijnych, bo wcześniej, wiemy, było to zakazane. Więc ojciec założyciel, działając z tymi osobami, zafascynowany świętym Franciszkiem, starał się w naszym zgromadzeniu szczepić idee franciszkańskie i też, żeby siostry mogły innych, tak jak on w pracy duszpasterskiej, pomagać mu prowadzić do świętości. Zmarł w opinii świętości. Wcześniej już, jak pracował, też była mowa, że świątobliwy, bardzo pobożny, wybitny kapłan, nietuzinkowy. Więc od początku, po jego śmierci, no już szczególnie po zakończeniu wojny, była taka myśl, żeby starać się o wyniesienie go na ołtarze. Niemniej najpierw zgromadzenie musiało dokończyć jakby swoje kształtowanie się, uzyskać aprobatę Kościoła, że jest zgromadzeniem zakonnym. Były też problemy ze strony władz komunistycznych. Wtedy rozwiązywano wszystkie katolickie grupy, stowarzyszenia. Również chciano rozwiązać właśnie zgromadzenie sióstr franciszkanek, ale przy przychylności biskupa sandomierskiego i także kapłanów znających ojca, życzliwych zgromadzeniu, szczególnie księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, późniejszego biskupa, obecnie sługi Bożego, i księdza Wincentego Granata, rektora KUL, przynajmniej tak najbardziej jest znany, obecnie też sługa Boży, udało się doprowadzić właśnie to dzieło rozpoczęte przez ojca założyciela do końca. Przez biskupa sandomierskiego na prawie diecezjalnym zgromadzenie zostało zatwierdzone 3 października 1959 roku. I wtedy już siostry mogły zacząć myśleć więcej o założycielu. Biskup diecezjalny polecił zbierać dokumentację, ułożył modlitwę specjalną i o beatyfikację, i o do Trójcy Świętej, o łaski za przyczyną właśnie księdza Antoniego, modlitwa, z której korzystamy cały czas, nieustannie wspólnota korzystała. I gdy już można było zacząć to, tak ze strony zgromadzenia, to opatrzność i Kościół przyszli z pomocą, bo rozpoczął się proces 108 męczenników polskich II wojny światowej i nasza diecezja dołączyła właśnie swojego kapłana w opinii świętości, księdza Antoniego Rewerę. I stąd właśnie w czasie szybkim, z pomocą modlitw i udostępnieniu świadectw i dokumentów, które miałyśmy we współpracy z postulatorem diecezjalnym, właśnie udało się ten proces dokończyć i marzenie sióstr się spełniło, że został błogosławionym, a obecnie modlimy się o kanonizację, a także staramy się same jakoś naśladować, korzystać z tego wielkiego bogactwa osobowości i duchowego ojca założyciela, a także przekazać wszystkim, z którymi się spotykamy z racji ewangelizacji naszych prac, naszej posługi. Także właśnie z tego tytułu tutaj nasza obecność, żeby, jak ojciec chciał, żeby z Ewangelią, z miłością do Chrystusa, ze swoją posługą dotrzeć do jak największej grupy osób, także też, żeby jak największa grupa osób wierzących, ludzi Kościoła, szczególnie też ludzi młodych, mogła usłyszeć o człowieku, który żył prawdą, miłością, cały poświęcił się Bogu i ludziom.
Dziękuję. Siostra Wiesława.
Kiedy mówimy o ojcu założycielu, często wymieniamy całe mnóstwo sfery jego życia i działalności. Spokojnie można byłoby tym, czego on dokonał, obdzielić kilka osób. I to z jednej strony zachwyca, a z drugiej strony no właśnie zawstydza, że my mając, wydawałoby się, o wiele lepsze warunki do życia, do realizacji wielkich planów, nie bardzo potrafimy to wykorzystać, a on w tak trudnych czasach, kiedy moralność była po zaborach, po wojnach, czy nawet w okresie międzywojennym, bardzo, no właśnie, bardzo ograniczona i zniszczona. I on w tym wszystkim potrafił dostrzegać nie tylko możliwości swojego działania, ale również podejmował te wysiłki, podejmował to działanie, inspirował innych ludzi. Od chociażby samo założenie zgromadzenia i bardzo wielu innych dzieł były odpowiedzią i takim wyzwaniem, które on w taki bardzo naturalny, oczywisty sposób traktował i wykonywał. Mówimy o nim również nie tylko w kategoriach tego, co zrobił, ale tego, jakim był człowiekiem, że ostatecznie decyzją Kościoła został wyniesiony na ołtarze i nam przedstawiony jako wzór do naśladowania. Zresztą on sam często zachęcał i poprzez pisma pokazujące, artykuły pokazujące postacie świętych i błogosławionych, zachęcał również do modlitwy o beatyfikację i kanonizację wielu. On sam też do tej świętości dążył i to zostało dopełnione poprzez beatyfikację, jak już matka wspomniała, wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej. Wiele jego dzieł do dnia dzisiejszego byśmy powiedzieli, że jest takie nowatorskie, kiedy dostrzegając potrzeby społeczne, właśnie w ten sposób reagował poprzez tworzenie sodalicji, poprzez zakładanie różnych rodzajów spółdzielni, pomocy wzajemnej. I to dokonywało się przez w sumie całe jego kapłańskie życie. Ja myślę, że dobrą rzeczą byłoby tu jeszcze wspomnieć o błogosławionym Antonim Rewerze jako wychowawcy, który poprzez wychowywanie alumnów w seminarium, ale również później jako prefekt, jako katecheta ludzi młodych, do postaw i wartości chrześcijańskich, które później miały zaowocować właśnie tym, że znajdował naśladowców w tym, co robił, że do tych wspólnot, sodalicji, różnego rodzaju organizacji tak wielu ludzi się zgłaszało i tak wielu ludzi się w to angażowało.
Dziękuję. Mamy też kapłana. Cieszymy się bardzo, że jest z nami ksiądz Karol. Tak myślimy o wzorcach dla nas, tych, którzy już poszli za Chrystusem, ale też i dla młodego pokolenia. Każdy czas, każdy etap potrzebuje świadków. Wspominamy dzisiaj błogosławionego księdza Antoniego Rewerę. Przeżywamy też 80. rok, 80-lecie męczeńskiej jego śmierci. Widzimy, że wydało jego życie, jego śmierć, jego posługa wydała piękne owoce, chociażby zgromadzenie zakonne, ale właśnie jakim był kapłanem, często tak słuchając sióstr mówicie, gorliwy, ceniony i spowiednik, i wykładowca, i wychowawca, społecznik. Księże Karolu.
No, wszyscy generalnie znamy to powiedzenie verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na świętych, a dzisiaj szczególnie, kiedy przyglądamy się postaci i osobie błogosławionego Antoniego Rewery, to wielokrotnie już tutaj to było podkreślane, ale warto jeszcze raz to powiedzieć, żeby głęboko nam to zasiadło w sercach i w umyśle, że wierność Panu Bogu w takiej codzienności, właśnie nie w jakichś aktach heroizmu, na które przyszedł czas, kiedy zdawał ten ostateczny egzamin, będąc w obozie w Dachau i tam kończąc swoje życie tutaj na ziemi, ale ta śmierć zaczęła się, można powiedzieć, czy przygotowanie do tej śmierci zaczęło się dużo wcześniej, od tej wierności w życiu codziennym, czyli od takiej, można powiedzieć, normalnej katolickiej rodziny, od wierności modlitwie i wreszcie przez dawanie świadectwa wiary, oparcia się o Jezusa. Moglibyśmy przykładów pewnie mnożyć dużo i podawać pewnie wiele wspaniałych przykładów, ale no musimy pamiętać, że świętość rodzi się z serca Jezusa, to znaczy sam Chrystus jest źródłem wszelkiej świętości i tak naprawdę im człowiek będzie bliżej Pana Boga, tym będzie bliżej siebie, bliżej drugiego człowieka. No, świętość to nic innego jak odkrywanie pełni człowieczeństwa. No i Antoni Rivera doskonale to rozumiał, kiedy przez taką wytrwałą modlitwę, wytrwałą pracę nad sobą, przez taką wrażliwość serca, rozumiał to. Rozumiał te właśnie pełnię człowieczeństwa. No, kilka miesięcy temu jeszcze cieszyliśmy się świętowaniem Bożego Narodzenia. Już żeśmy bardzo szybko weszli w Wielki Post, ale te dwa okresy, one bardzo pięknie nam pokazują, co Pan Bóg zrobił dla nas. Wcielenie Syna Bożego to jest tak naprawdę docenienie naszego człowieczeństwa, że Bóg się nie brzydzi człowiekiem, że Pan Bóg nie cofnął się, pomimo tego, że człowiek wielokrotnie łamał przymierze, że stał się jednym z nas. I święci no, są takimi witrażami, są takim odbiciem właśnie tej dobroci Pana Boga, właśnie także poprzez człowieczeństwo. I tak naprawdę myślę, że to jest zadanie dla każdego z nas, żeby odkrywać to swoje człowieczeństwo. Nie w wielkich aktach heroizmu, bo na to przyjdzie czas. Niektórzy żartobliwie mówią, że jak się mówi o małżonkach, że świętość się buduje przez każdy kolejny rok, a powyżej 25 lat małżeństwa to już się zaczyna męczeństwo w jakimś sensie. Więc tu na pewno musimy pamiętać, że bycie świętym to nie jest kwestia złożonych ładnie rączek i takiej wyprostowanej postawy, tylko w jakim sensie też no takiej normalności w tym wszystkim. Właśnie normalności, o co chodzi? W takiej wytrwałości wiary, że ja nie tracę czasu na rozglądanie się na boki, tylko mam ten jasno określony cel. Idę ku Chrystusowi, ale nie idę sam, bo idę z drugim człowiekiem, idę we wspólnocie. W tej wspólnocie, w Kościele są i ubodzy, i chorzy, są grzesznicy, właśnie też są święci, którzy ciągną nas do Jezusa. I to myślę, że to jest taki jakby główna myśl, bo pewnie jeszcze trochę będziemy o tym mówić, ale to jest taka główna myśl, która z postaci Antoniego Rivery gdzieś tam się przebija.
Takim dziełem życiowym proboszcza, tak moglibyśmy powiedzieć, Sandomierza było założenie stowarzyszenia czy zgromadzenia świętego Franciszka, z którego wyrosło zgromadzenie córek świętego Franciszka Serafickiego. No, on żył w takich specyficznych czasach. Mówiliśmy w telewizji, że i zabory, i jedna wojna, druga, czas międzywojenny. I teraz jak o tej trochę głębi jego życia, gdyby siostry nam mogły powiedzieć o tym jego kapłaństwie, o tej jego dojrzałości takiej kapłańskiej, o tym jak żył, dla kogo żył, jak to życie się objawiało, jego ta służba w kapłaństwie, bo to tak myślę też i nas dzisiaj motywuje. Dziś też my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wychodzić trochę z siebie, troszeczkę więcej dawać od siebie, nie patrzeć na innych. I dziś też może ta prawda, bo mówimy współczesny męczennik za prawdę, jak to jego, to jego świadectwo życia, świadectwo prawdy, no, objawiło się w codzienności. Która z sióstr?
Ojciec. Ja może zacznę.
Siostra Wiesława.
Ja może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o świętość, to ona jest zaraźliwa. I w tym momencie, kiedy ksiądz Antoni Rivera, widząc, jak wielkie są potrzeby w tym odradzaniu się duchowym, również moralnym, zaprosił innych do współpracy. I to była myśl, aby nie być samemu też w tym dziele podejmowanym, tylko żeby był ktoś, kto będzie również się w to angażował. A więc to był jakby początek tej myśli o stworzeniu zgromadzenia, wspólnoty, która będzie pięknie towarzyszyła, wspierała innych i to zaowocowało później tym, że to przekształciło się, tak jak matka już na początku wspomniała o całej tej drodze i tej do takich struktur, jakie obecnie zgromadzenie ma. Natomiast jeśli chodzi o tę pracę, którą ojciec Antoni wykonywał poprzez angażowanie innych, to bardzo mocno podkreślał wspólnotę. Wspólnotę, która gromadzi się na Eucharystii, wspólnotę, która gromadzi się na modlitwie, ale również przez to, że idziemy ku Bogu i bliźnim. Takie jest hasło również naszego zgromadzenia.
Dziękuję. Siostra Klara.
Myślę, że to, co siostra powiedziała, że święci rodzą świętych i Jan Paweł II nam to powiedział, było też właśnie, wypływało z takiego, miłował świętych, szerzył ich kult, właśnie też, jak mówiliśmy, starał się modlić o ich beatyfikację, ale nigdy nie dbał o własnej świętości, to uświęcenie zaczynał od siebie. Przez wszystkich kapłanów i wiernych był przede wszystkim postrzegany jako człowiek wielkiej, głębokiej wiary. Mówiono, że bardzo pobożnie sprawował mszę świętą, przygotowywał się pięknie, solidnie do głoszenia Słowa Bożego, pisał wszystkie kazania, wiemy, że też je publikował, nie było innych mediów wtedy, więc broszury, artykuły do gazet, skrypty dla alumnów, są całe teczki w bibliotece seminaryjnych, tej jego twórczości pisarskiej i wszechstronnej, ale przede wszystkim tego, co jest potrzebne innym i również sobie. Był też człowiekiem zakochanym, jak już w telewizji było powiedziane, w Eucharystii, że tak przygotowywał się do mszy świętej, pobożnie sprawował. Również potem odprawiał dziękczynienie. Alumnów wyczulał. W konferencjach starał się wyłożyć jak najpiękniej, często nawet takim wzruszającym językiem, tą ofiarę Chrystusa, która mówił, pisał, głosił, że nie możemy być na nią obojętni, że ona powinna też mobilizować nas, że składamy siebie samych w ofierze i mobilizować nas do zachęcania innych bez względu na trudności. I właśnie ta jego wierność prawdzie to była przede wszystkim taka wierność z obowiązków swego stanu. Heroiczna sprawiedliwość, że starał się każdemu człowiekowi, co mu się należy, ale także oddać cześć Bogu, więc też ta sprawiedliwość wobec Boga. W procesach o męczeństwie aż tak bardzo nie bada się heroiczności cnót, ale nie mniej życie męczennika wcześniej, to jego praktykowanie cnót, to jakby podprowadza, że to jest jeden akt i z wiary, z miłości do Chrystusa i tylko dlatego, to nie jest jakaś filantropia czy jakieś tylko samomęstwo, ale zawsze Ewangelia, ponieważ Franciszek właśnie jako pierwszą regułę życia i regułę dla swoich braci to napisał po prostu z cytatów Ewangelii, więc ojciec założyciel też w tej regule życia dla nas bardzo dużo cytatów Pisma Świętego i to pierwsze główne, które sługa Boży też Wincenty Granat podjął, że pierwszą regułą życia jest Ewangelia i trzeba ją właśnie wiernie realizować, przyjmować umysłem, sercem i również głosić innym, bo to jest właśnie droga do świętości.
Dziękuję. I Matka Wiktoria.
No właśnie, i to, co zostało powiedziane, to słowo zostało, jest potwierdzone, było potwierdzane czynem, ponieważ ksiądz Antoni nie przeszedł obojętnie obok nikogo. Mówiło się, że gdy szedł ksiądz Antoni ulicami Sandomierza, to nieraz ta droga się bardzo wydłużała, ponieważ z każdym porozmawiał. Wiele osób zaczepiał, pytając się czy czegoś mu nie potrzeba. Nie tylko sprawy duchowe, ale takie też materialne. Bardzo często na ulicach też rozmawiał z młodzieżą. Ta młodzież zresztą podchodziła do niego. Młodzież czuła do księdza Antoniego wielki szacunek i respekt. No to świadczyło o tym, że słowa były oparte na czynach. Zresztą można się było dziwić, skąd ksiądz Antoni miał tyle sił i ten czas dla niego, no wydawałoby się, że się rozszerzał, ponieważ miał czas na długie godziny adoracji, miał czas, gdzie spędzał po 5-6 godzin w konfesjonale, miał czas na to, żeby coś pisać, miał czas na to, żeby zająć się grupami, które tworzył i miał czas na to, żeby zauważyć potrzeby też innych. No to wydaje mi się, że to potrafią właśnie tacy święci, którzy no niewątpliwie są wśród nas i ksiądz Antoni, no to był kimś takim, który tą świętość potwierdzał swoim życiem. To jeżeli można dodać tutaj to.
Też ojciec założyciel był pielgrzymem. Pielgrzymki religijne. W naszej diecezji blisko Sandomierza jest sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Sulisławice, więc inicjował takie jednodniowe pielgrzymki, szczególnie na rodziny Najświętszej Maryi Panny, ale też jak były jakieś inne jeszcze potrzeby, kataklizmy, prośby, to też zachęcał, żeby tam właśnie iść pieszo i modlić się. W jego życiorysie też możemy wyczytać kilka wyjazdów z wiernymi oczywiście na kongresy eucharystyczne. Zachowało się też zdjęcie z Wiednia na kongresie eucharystycznym. Już nie pamiętam, czy to było 915 czy inny, ale właśnie starał się jakby też z polskimi kapłanami rozwijać się na tyle, na ile to było możliwe, już oczywiście po odzyskaniu niepodległości, żeby też patriotyzm, takie imię Polski. W kościele świętego Józefa tablica ku jego pamięci to jest właśnie za wiarę i ojczyznę. Kochał bardzo Pana Jezusa, kapłaństwo, Kościół, ale też ojczyznę. W wielu świadectwach parafian jest to podkreślane, że to już mówiliśmy w telewizji, organizował akademie patriotyczne. Młodzież, w których katechizował, bardzo chętnie włączała się i ceniła sobie o Konstytucja 3 maja. rocznicę odpusty patronów świętego Stanisława, błogosławionego Kadłubka. I wszystko to było właśnie połączone i miłość Boga, i też ojczyzny, szczególnie do młodych. Również też są takie świadectwa z obozu. Już teraz w momencie nie kojarzę, czy z Oświęcimia, czy z Dachau, ale to może nie ma takiego znaczenia, że w sposób szczególny wyszukiwał i troszczył się o młodych. Przypominał im, że oni muszą przeżyć, wytrwać, że oni są przyszłością Polski. Więc w jakiś sposób też starał się im pomagać, ochraniać ich, bo i to też mówił siostrom, żeby po prostu siostry zajmowały się rodzinami, no bo tutaj będzie przyszłość Kościoła i Polski. Właśnie też ta miłość ojczyzny była związana też z tą męczeńską śmiercią. Wiemy, że bohater za ojczyznę niekoniecznie musi być wierzącym, niekoniecznie musi być praktykującym katolikiem. A tutaj u ojca to taka jedna matka to Kościół, a druga matka to właśnie ojczyzna. I też no, to powinno być dla nas dzisiaj takie ważne, bo wiemy, że nie wszyscy Polacy kochają Polskę i to, co polskie, więc dobrze jest sięgać do takich przykładów. Też tak jakby wybiegł naprzód, bardzo zabiegał o beatyfikację wtedy świątobliwej Jadwigi Królowej. Nawet też jego artykuły się zachowały na ten temat. No i wiemy, że Jan Paweł II dokonał tego, czego ojciec pragnął. W kościele świętego Józefa w Sandomierzu jest taka świątobliwa kasztelanka Teresa Izabela Morsztynówna i też nazywał ją perłą Sandomierza, zmarła w opinii świętości, nie chcąc skorzystać z propozycji rodziców bogaty ożenek i przedłużenie rodu, tylko chciała zostać w stanie panieńskim, bo Chrystusowi ślubowała czystość. I więc szybko po tej decyzji, jak ojciec jednak uważał, że jednak wyjdzie za mąż, zachorowała i zmarła. I jest takim według niego perłą Sandomierza i takim przykładem właśnie dla młodzieży. Ciało tej dziewczyny zachowało się do tej pory i pielgrzymi, i wycieczkowicze właśnie odwiedzają ją.
Tak, mówimy, że męczennik za wiarę, za ojczyznę, męczennik prawdomówności, może też byśmy to spróbowali wyakcentować. Wspominaliśmy, że nieproste czasy, no też ta jego postawa w obozie, ale też i wcześniej z pewnością to ten, który dawał przykład swojego życia, tego co mówił i jak mówił.
Na pewno, jeżeli mówimy o prawdomówności, to już świadectwa, bardzo wczesne świadectwa potwierdzają, że on sam deklarował się, że od 7 roku życia jego usta nie skalały się kłamstwem. Ale myślę, że tu na pewno należy popatrzeć na życie księdza Antoniego Revery jako całości, gdzie nie tylko jego słowa były prawdą, że to, co mówił, było prawdą, ale również jego postawa była prawdą, bo przecież żyć prawdą to nie tylko wygłaszać pewne kwestie i nie tylko chodzi o wypowiedź, o słowa, ale również o samą postawę. I na pewno ksiądz Antoni Revera jest dla nas takim przykładem prawdziwości życia. Tego słowa, które głosił, ale również postaw, które były na tyle jednoznaczne, że ludzie otaczali go szacunkiem, zaufaniem i on tego zaufania nigdy nie zawiódł. Nawet mając taką możliwość, aby ratować swoje życie, gotów był ponieść śmierć, aby nie zdradzić zaufania swoich parafian. Bo to kolejny jest jakby obraz prawdy, czyli dotrzymywanie danego słowa, zachowanie tajemnicy, i no właśnie, i tym, co nasze postawy wyrażają.
Dziękuję. Księże Karolu?
W Sandomierzu jest tak zwane ucho igielne. Bardzo wąska brama, przez którą można przejść. Ona jest rzeczywiście bardzo wąska, więc tam trzeba mocno ten brzuch wciągać, żeby się tam przedostać. I tak mi się skojarzyło po pierwsze z Ewangelią, gdzie Jezus o tym mówi, że mamy wchodzić przez ciasną bramę. I bardzo często nam się to wydaje, że życie chrześcijańskie to są tylko takie same trudy, same cierpienia. A tak naprawdę to jest taka wierność dnia codziennego. Można powiedzieć, to jest takie białe męczeństwo. I Antoni Revera, zanim oddał życie, to on w tym białym męczeństwie żył. W wierności Panu Bogu, w takim spalaniu się, umieraniu dla siebie, a życiu dla drugiego człowieka. No bo gdybyśmy tak chcieli, słuchajcie, tak spojrzeć troszeczkę z boku, no wiadomo, że siostry zawsze będą tutaj swojego założyciela i od jak najlepszej strony też przedstawiać, to jest bardzo jasne. Ale gdybyśmy się tak chcieli przyjrzeć i błogosławionemu Antoniemu, ale też i wielu innym świętym, to na przestrzeni historii Kościoła, słuchajcie, to owszem, byli właśnie coś tam męczennicy, torturowani, przypalani gdzieś na kratach, a to krzyżowani i tak dalej, ale to się też zaczęło troszeczkę od Jana Pawła II, kiedy zaczął wynosić do chwały ołtarzy ludzi, którzy, no, można sobie zadać pytanie, no dobra, no ale to czym oni się wyróżniali w tym życiu? No co, że się modlili, że pomagali biednym? Przecież to poniekąd jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Mieć wrażliwe serce, modlić się, przystępować do Komunii Świętej, pomagać drugiemu człowiekowi. A jednak Kościół po coś daje nam pewne takie przykłady, gdzie heroiczność tego, można powiedzieć w jakimś sensie jakiejś takiej codzienności, staje się tak wielka, tak silna, że popycha tych ludzi do konkretnych postaw, tak jak to było u Antoniego, kiedy skończył w obozie, kiedy nie zdradził, nie wydał swoich parafian, kiedy pozostał wierny Bogu, ale też i sobie, aż do końca, aż do śmierci. Tu mi się przypomina beatyfikowany 2 lata temu ten 15-latek z Włoch, Carlo Acutis, który powiedział, że świętość to, można powiedzieć, to jest umiejętność odejmowania. Mniej siebie, więcej Boga. I tak naprawdę patrząc na Antoniego Revere, no to on się spalał. To znaczy on, jego charakter, jego osobowość, jego skromność, jego pokora, to właśnie to było to mniej siebie, a więcej Pana Boga w jego działaniu, w jego postawie, w jego takiej otwartości na drugiego człowieka. I tak naprawdę myślę, że dla każdego, no, siostry to szczególnie mają swojego patrona, więc to jest dla nich wzór do naśladowania, ale dla nas, bo to jest polski przecież święty, który żył tak niedaleko. No, Sandomierz mniej więcej, można powiedzieć, no, nie, może nie leży po środku Polski, ale tak naprawdę można w jakimś sensie też się wzorować, że to nie jest tylko święty gdzieś tam 300, 400, 500 lat temu, tylko to jest tak naprawdę kilkadziesiąt lat. Więc są ludzie, no tak jak mieliśmy też w programie w telewizji, zadzwonił ksiądz, który był kapelanem biskupa, a ten biskup znał i tak dalej. I się okazuje, że w jakimś sensie są też świadkowie jeszcze, tak? Są ludzie, którzy no poniekąd dotykają tej świętości. Co więcej, my nawet nie wiemy, bo może któraś z sióstr, która, podejrzewam, że wszystkie, być może już są bardzo dobrymi kandydatkami na świętych i nawet nie wiemy, że się ocieramy gdzieś tam o świętość w takiej codzienności.
To odejmowanie mi się podoba. Tak. Proszę bardzo, matka.
Jeszcze może matka na to popatrzmy z tej strony, w takim świetle, że w dzisiejszym świecie jest tak pełno lęku, obaw i niepewności, tak łatwo właśnie ze strachu iść na kompromis, nawet ze złem. No i zadowolić się takimi półprawdami. A przecież Pan Jezus, który jest prawdą, powiedział wprost: nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. I właśnie męczennik za prawdę i prawdomówność, ksiądz Antoni, może być dla nas takim przykładem wierności swojemu sumieniu. Wierności wpojonym zasadom, wierności Bogu, gdy stwierdził: nie mogłem przecież kłamać, w momencie, kiedy groziło mu aresztowanie, powiedziane z taką prostotą, z serca, z całym przekonaniem, a ceną było życie. Nie mogłem przecież kłamać. Krótko, ale to była szala, śmierć albo życie. I właśnie ta heroiczna postawa i prostota błogosławionego, wydaje mi się, że urasta dzisiaj do rangi znaku czasu, wołając taką oprawdę we współczesnym świecie, w Europie, w Polsce, w Sandomierzu i w życiu każdego z nas. I właśnie ksiądz Antoni staje przed nami jako świadek tych wartości, no, które decydują o takim duchowym wymiarze człowieka. Prawdomówny świadek Chrystusa, Chrystusowej Ewangelii, może być także takim wzorem do formowania człowieczeństwa w dzisiejszym niszczącym człowieczeństwo świecie. Wiemy, co się dzieje w czasie obecnym. Świat dzisiaj jest bardzo bogaty w najnowsze osiągnięcia, w techniki, ale staje się coraz bardzo szybko, w zastraszającym wręcz tempie, ubogi duchowo. I dla nas jest to taki alert, no, duży wykrzyknik. Jesteśmy bogaci zewnętrznie, ale wewnętrznie coraz bardziej ubodzy w tym, co jest podstawą dla każdego z nas. Więc takie wartości, no, najbardziej podstawowe. I no niestety musimy też powiedzieć, że w obecnym czasie króluje cywilizacja śmierci. Chociażby, no, teraz sytuacja na Ukrainie. Morduje się, no, miliony nienarodzonych dzieci, niszczy się małżeństwa, rodziny, a stawiamy na wyżynach, no, zwierzęta, ubóstwiamy zwierzęta, dbamy o zwierzęta. Zwierzęta są ważniejsze od mordowanych dzieci. To jest temat, no, bardzo trudny. I wydaje się, że człowiek czasami staje się rzeczą. I tego, myślę, że doświadczał błogosławiony w warunkach ozobowych, gdzie człowiek stawał się rzeczą. To może tyle, jeżeli to jakoś troszeczkę naprowadzi na temat.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat błogosławiony ksiądz Antoni Revera, współczesny męczennik za prawdę. Zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego, numery do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Nasi goście, siostry ze Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego, przełożona generalna, matka Wiktoria Kwiatkowska, radna generalna, siostra Klara Radczak i przełożona wspólnoty przy parafii Chrystusa Króla w Radomiu, siostra Wiesława Błażejewska. Jest też ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz, katecheta młodzieży parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie.
Dzień wraz ze wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną. Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszą ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą ma. Uwielbiam Boże Cię.
Bardzo proszę, Radio Maria.
No już?
Można, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wspaniałych gości, witam wspaniałe siostry franciszkanki. No, po tej stronie mówi Rosalia. Pozdrawiam serdecznie siostrę Wiesławę, bo ją znam. Może ona mnie nie zna, ale ja ją znam. Gorąco pozdrawiam. No, co ja mogę powiedzieć? No ja miałam tą przyjemność, ogromną przyjemność, niesamowitą poznania sióstr właśnie z tego zgromadzenia franciszkańskiego ojca Antoniego Rewiery. No i podejrzewam, nie tylko podejrzewam, ale na pewno niesamowity wpływ miały też na moją wiarę. A dlaczego tak mówię? Bo właśnie spotkałam tą siostrę tego zgromadzenia, siostrę Anastazję Zielińską, która w zeszłym roku poszła, już odeszła do Pana. Była to niesamowita siostra. A poznałam ją wtedy, kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką. Ona, kiedy ja już nie miałam swojej mamy, ona mnie wzięła pod swoje skrzydła. I bardzo dużo jej zawdzięczam. Bardzo dużo. No, nauczyła mnie śpiewać psalmów. Nauczyła mnie wspaniałej piosenki, barkę śpiewać, kiedy jeszcze nie była taka znana, a ja już ją umiałam. Dużo zawdzięczam właśnie siostrom. Pozdrawiam ich gorąco. Pozdrawiam siostrę Antoninę. Pozdrawiam siostrę Halinkę, która jest w Sandomierzu. No niesamowity wpływ na pewno mają na życie też i na wiarę. Niesamowite siostry, pracowite, uczynne, takie delikatne. Siostra właśnie świętej pamięci Anastazja, ona była tak delikatna, tak subtelna. Niesamowita pracowitość i ja dlatego mówię, że miały ogromny na mnie wpływ taki, jeżeli chodzi o wiarę, jeżeli chodzi o podejście do ludzi. I za to jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna, bo postawił na mojej drodze te siostry, żebym chyba nie zbłądziła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Że mogłam dodzwonić.
Bóg zapłać Pani Rosalio, tak może siostra Wiesława.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za pozdrowienia i oczywiście pamiętam Pani Rosalio. Pozdrawiam całe wysokie koło i wszystkich słuchaczy z mojej rodzinnej parafii. Moją rodzinę również, przepraszam za taką prywatę. Ale to, że pamiętam Panią Rosalię i ją znam, to chciałam tylko dodać, że miałam również to szczęście, pracując w przedszkolu, uczyć wnuczka Pani Rosalii w Radomiu.
W tym, co są siostry zakonne?
Tak, tak. Z Radiem Maria
ja
Pani rozmawia.
Ja jestem Sandomierza. Na imię mam Urszula. Chciałam powiedzieć, że ksiądz Antoni Rewera to mnie chrzcił w 37 roku. No pamiętam niewiele, bo później no parę lat żyłam jeszcze, bo w 42 roku, ale jestem parafianką świętego Józefa, chyba już czwarty proboszcz jest w tym czasie, kiedy ja żyję, bo ja mam już takie bardzo duże lata swoje. A z radia, co teraz są w telewizji, to to siostrę Klarę bardzo dobrze znam, te inne siostry to mniej, tak tylko z widzenia, siostrę Klarę osobiście.
A pani jak ma na imię?
I jeszcze chciałabym powiedzieć właśnie, że na budynku, co kiedyś miał PSS biuro, jest tablica pamiątkowa, co ksiądz rewera, znaczy pani prezeska, pani wódz Kalina jeszcze żyje, ona właśnie zorganizowała tą tablicę, jest wyryta na granicy, na granatowej płycie, napisane właśnie jest pomoc bratnia i kto założył. A oprócz tego, no jeszcze muszę powiedzieć, że pamiętam, bo mam już tyle lat, że pamiętam bardzo dużo księdza biskupa Lorka, to kiedyś, jak ja byłam dziewczynką, ksiądz biskup szedł, to się klękało, całowało się w ręce, a teraz, no księdza, później księdza Granata bardzo znałam, a księdza biskupa Gołębiowskiego, no to przecież jeszcze niedawno, pamiętam jego, jak ogłosili 2 listopada, nie, może, no w każdym razie, że 2 byłam na mszy u świętego Michała i była właśnie zapowiedź, że ksiądz biskup Gołębiowski zmarł. Znałam wszystkich, no wszystkich biskupów, bo mam już takie wieki, duże lata. Co jeszcze miałam dużo powiedzieć? Aha, bo właśnie też chodziliśmy z rodzicami. Ja chodziłam, bo nas było 4 w domu. Ja byłam najmłodsza z sióstr, jeszcze brat był młodszy, jeszcze brat żyje, a jedna siostra zmarła niedawno, 92 lata miała, a ja mam trochę mniej, ale mam i chyba dzięki księdza Antoniego ja żyję tak długo, bo mnie chrzcił. I pamiętam, no miałam już parę ładnych lat, jak jeszcze był ksiądz Antoni, to pamiętam jego postać, tak jak mam obrazki, więc se kojarzę tę twarz i osobę. I moi rodzice bardzo długo wspominali, a szczególnie mamusia, mówiła bardzo dużo dobrego właśnie o księdzu Antonim. I to jeszcze miałabym powiedzieć, chyba wszystko. Bo
a co mówili rodzice?
Dzisiaj, że to będę, coś muszę powiedzieć, że byłam chrzczona. Znam siostrę Monikę, teraz tam jest, ona była 50 lat, świętego Józefa pracowała na jak zakrystii. Siostrę Paulinę, nie żyje, siostrę, no wszystkie siostry znam. Niewiele już dużo, no dużo zapomniałam rzeczy, ale pamiętam bardzo dużo właśnie z życia, od rodziców. Od rodziców, co mówili, zawsze mówili i tak bardzo chwalili go za jego taką, może dobroć, na pewno też, ale takie dobre wspomnienia były z życia księdza Antoniego Rewery. To chyba wszystko powiedziałam, co w tej chwili miałam, bo trochę tremy mam, bo się szykowałam za długo. No i pozdrawiam siostry, szczególnie siostrę Klarę, bo znam osobiście.
A proszę nam powiedzieć,
no
pani ma na
imię... tego, co właśnie też jest,
Karola.
Też pozdrawiam serdecznie, bo zdaje mi się, że chyba kończył, znaczy nie słyszałam te rozmowy cały czas, i to, bo mówił właśnie też o księdzu Antonim, to tak jakbym twarz jego znała, też tego księdza. Też serdecznie wszystkich pozdrawiam, ponieważ jestem słuchaczką raczej telewizji. Więcej oglądam, w telewizji trwam, ale radia mało, bo trzeba by, no jak nie zawsze taka jest możliwość.
A pani ma na imię?
Bardzo słabo księdza słyszę.
Jak pani ma na imię?
Urszula.
Urszula. Pani wspomniała, że rodzice wspominają, a ludzie jak wspominali księdza Rewerę?
Bardzo słabo słyszę.
Proszę mi wybaczyć, że ja tak cicho mówię. Teraz lepiej?
No to szczęść Boże,
szczęść
na dalsze
Boże.
Lata.
Szczęść Boże. No to...
To ja tylko jeszcze dopowiem, tak. Pani Urszulo. Pani wspomniała o tej tablicy, która jest na domu, przypominająca właśnie o tej pomocy bratniej. Za niedługo pojawi się kolejna tablica, już ze zdjęciem ojca założyciela, taka tablica pamiątkowa z racji 80. rocznicy jego aresztowania i śmierci. Także będzie mogła pani podziwiać kolejną tablicę już ze zdjęciem naszego ojca założyciela. Natomiast to, co pani mówiła i to nas bardzo cieszy, dlatego że właśnie od ojca założyciela zawsze promieniowała niezwykła szlachetność charakteru. Miał dobre serce, oznaczał się właśnie taką łagodnością, życzliwością i miłosierdziem dla wszystkich, których spotykał. I to tylko te słowa pani potwierdzają to, co do tej pory mówiliśmy.
I jeszcze miło jest nam usłyszeć, że nie tylko ojciec założyciel tak pięknie się wpisał, ale również siostry, które zgromadzenia, którego był założycielem.
Pani Urszulo, bardzo serdecznie pani dziękuję. Jest mi miło, wzruszyła mnie pani. Pozdrawiam serdecznie i zawsze będziemy się razem modliły, jak się spotkamy. Dużo sił i zdrowia.
Siostra wstęp napisała wtedy, siostra była matką generalną. Dostałem książkę od obecnej generalnej, Wierność prawdzie, błogosławiony ksiądz Antoni Rewera. To też troszeczkę tak pokazuje, bo to ojcu założycielowi 150. rocznicę urodzin, ale pokazuje tą duchowość. Może też i o tym, bo mówiliśmy o jego miłości do Jezusa Eucharystycznego, do serca Jezusowego, do Matki Najświętszej. Może też i od tej strony pokazać nam może jego postać. Ja spróbuję odebrać telefon, a później może podejmiemy ten temat. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jurek ze Skierniewic. Mam ważne świadectwo w sprawie księdza Antoniego Rewery. Moja mamusia, mogę mówić?
Może pan, panie Jurku, proszę bardzo.
Moja mamusia Maria Szymczyk uczęszczała do szkoły na ulicy Królowej Jadwigi w Sandomierzu. Mamusia moja już nie żyje, ale zawsze i często wspominała księdza Antoniego, bo był ich katechetą. Na mszę świętą niedzielną zawsze chodziły do kościoła, do katedry, albo też do kościoła świętego Józefa, gdzie ksiądz Antoni był proboszczem do momentu aresztowania. I wspominała księdza jeszcze zanim cokolwiek było wiadomo, skąd mamusia miała te wiadomości, to nie wiem, bo przecież w czasie wojny szkołę, do której mamusia uczęszczała, której nie dokończyła z powodu wybuchu wojny, to przejęli gestapowcy, później przyszły czasy komunistyczne, to szkoła też tam bardzo się rozwinęła, ale mamusia zawsze wspominała księdza Antoniego jak świętego. Nie było niemalże uroczystości rodzinnej w domu, jak byliśmy wszyscy jeszcze jako dzieci w domu. Nie było, żeby nie wspominała księdza Antoniego. I uważała go za świętego. Szczęść Boże. To tyle, co chciałem powiedzieć. Mówi Jurek ze Skierniewic.
Bardzo dziękuję, panie Jurku. Mama miała na imię?
Proszę, nie dosłyszałem.
Mamusia jak miała na imię?
Mamusia nazywała się Maria Szymczyk. Uczęszczała do szkoły w Sandomierzu, gdzie ich religii uczył między innymi ksiądz Antoni Rewera.
Dziękuję.
Religii, bo pamiętam.
Dziękuję bardzo, panie Jurku. Bóg zapłać. Takich może świadectw jest też wiele. Zresztą siostry pewnie też spotykacie się z takimi ludźmi, którzy czy właśnie w rodzinie kogoś mieli, kto znał księdza Antoniego.
W Sandomierzu jest rodzina państwa Palaczów. Mąż już nie żyje. Pani, która przychodzi na każdą mszę świętą, bo 12 dnia każdego miesiąca w kościele jest msza święta ku czci Bożej, ale ze przyczyną błogosławionego ojca Antoniego, i ludzie przynoszą na kartkach, składają różne prośby, zamawiają intencję mszy świętej i właśnie kiedyś zapytałam tej pani właśnie skąd to mieszka na drugim końcu Sandomierza i że zawsze jest, chyba że zdrowie przeszkodzi, bo ma już swoje lata, ale ona powiedziała, że właśnie od babci i dziadzia w ich rodzinie ksiądz Rewera jest czczony i jest jakby członkiem i opiekunem i patronem ich życia rodzinnego. We wszystkich tych sprawach odwołują się, dlatego że właśnie babcia rodzicom, rodzice dzieciom, ona też swoim dzieciom przekazują, że to był wspaniały proboszcz, opiekun, gdy rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. A jak to bywa, że ubodzy naprawdę wstydzą się czy krępują iść pomóc, więc ojciec Antoni Rewera jakby proboszcz sam ich wyszukał, zawsze pomagał i było to tak właśnie połączone zawsze z modlitwą, z duchową opieką, z mszą świętą w ich intencji, więc oni bardzo się przywiązali do parafii, działali w Radzie w Radzie Duszpasterskiej. Potem przyczyniali się do kultu ojca, wspomagali proboszcza, ufundowanie figury ojca założyciela, muzeum, tam jest taki dom pamięci i pomagali zbierać i właśnie bardzo sobie cenią i teraz jej dzieci w każdym jakimś trudzie to się zwołują czy dzwonią do siebie, bo nie wszyscy mieszkają na miejscu w Sandomierzu. Wzywajmy naszego ojca Antoniego i zawsze pomaga.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Mam na imię Jadwiga, jestem z Zielonej Góry, ale pochodzę z parafii, z tamtej strony, parafii świętego Mikołaja Skońskich. Tam też był święty ksiądz Kazimierz Sykulski, ale Sandomierz wspominam, bo byłam tam. W 1964 roku, bym powiedziała teraz, że na takim spotkaniu powołaniowym z koleżanką. I no, nie chcę się chwalić, bo ksiądz chyba widocznie zauważył, nasz ksiądz, który uczył nas religii, że tak dosyć regularnie, bo religia to była moim najulubieńszym przedmiotem, chciałam powiedzieć. No i zasponsorował mi podróż do Sandomierza. Bardzo mile wspominam. To był kościół seminaryjny, ale nie wiem pod jakim wezwaniem, bo wtedy no, to był kościół seminaryjny. Pamiętam to spotkanie bardzo mile. Wspominam. No i te siostry przyjęły nas bardzo, bardzo serdecznie. No i tak po prostu. I ten Sandomierz wspominam. No i naszego księdza też błogosławionego, Kazimierza Sykulskiego. Pisałam kiedyś taki mały tekst, ale teraz już nie będę tego czytać, bo to tak no parę minut by zajęło o tym naszym właśnie kapłanie świętym, błogosławionym Kazimierzu Sykulskim. No i teraz właśnie siostry przypomniały, że to jest 80-lecie tych błogosławionych stumęczenników. No, a to czy mogę się dowiedzieć, jaki to był, pod jakim wezwaniem jest kościół seminaryjny w Sandomierzu?
Świętego Michała Archanioła.
Aha, świętego Michała Archanioła, no właśnie. No, to bardzo mi przyjemnie to wspominać. I pozdrawiam serdecznie siostry i pozdrawiam Sandomierz.
Bardzo dziękuję. No. Bardzo dziękujemy. My też serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do Sandomierza.
No, może się kiedyś zbiorę.
Nasza gościnność się nie zmieniła, także bardzo właśnie. Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Siostro Klaro, może tak właśnie o tej duchowości powiedzcie nam trochę o ojcu Antonim. Ta jego i taka miłość eucharystyczna do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Najświętszej.
Tak. Są bardzo głębokie, wzruszające konferencje o Matce Najświętszej o niepokalanym poczęciu, w niebowzięciu, o jej świętej Bożej rodzicielce. Bardzo zachęcał do modlitwy, do Matki Bożej. Wzywał ją w różnych potrzebach i też zachęcał do modlitwy. Mimo że nasze zgromadzenie właśnie z miłości do świętego Franciszka wybrał jako córki świętego Franciszka, to pierwszą, oprócz Najświętszego Serca Pana Jezusa, patronką jest właśnie Maryja Niepokalana, pisząc regułę i śluby, formułę ślubów naszych, to też właśnie wzywał jakby na świadka Matkę Najświętszą, oprócz świętego Franciszka, naszego ślubowania. I tak niedawno czytałam właśnie przy okazji Adwentu i nawet przygotowywania życzeń na tegoroczne Boże Narodzenie, konferencję, gdzie właśnie tak już w tym momencie dokładnie nie pamiętam, ale ojciec pisał, że niepodobna wyobrazić sobie Adwentu i przeżywania świąt Bożego Narodzenia bez Matki Najświętszej, bo ona z miłości do Pana Boga, z wielkiego posłuszeństwa bezwarunkowo oddała swoje życie po to, żeby mógł przyjść na świat Zbawiciel. Pielęgnowała, kochała go właśnie dla nas i będąc z nią blisko, modląc się do niej, na pewno nie pobłądzimy, a ona zaprowadzi nas prosto do jego serca. Więc bardzo głębokie i takie pełne miłości słowa.
Dziękuję. Mamy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Robert Mazowsza się kłania.
Witamy.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Ja mam takie pytanie. Czy ksiądz Antoni Rivera, czy przyjeżdżał do Wrociszewa, czy z prymasem tysiąclecia się widział, czy widział, czy był w tym kościele we Wrociszewie? To mnie najbardziej interesuje. I przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Która z sióstr?
No niestety nie mamy na ten temat informacji. Nie wiemy, czy się spotykał. I także nie możemy tutaj, nie potrafimy udzielić informacji na ten temat. Także nie mamy takiej wiedzy.
Były różne parafie, w których był administratorem. Zaufanie miał ksiądz biskup do księdza refery i posyłał do pracy, choćby u nas w Sandomierzu, do nawrócenia świętego Pawła, do parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale nie spotkałam w naszych zapiskach i dokumentach, że był. Być może, że było to jakieś okolicznościowe kazanie, czy jakiegoś kolegi kursowego, czy jakieś uroczystości. Jak wiadomo, jak jest, jak Niemcy aresztują, był ksiądz wikary młodożeniec, jak zabrali, przyszło gestapo, robili oczywiście rewizję, bo dla nich, mimo że nienawiść do duchownych jest głównym jakby motywem męczeństwa w ogóle kapłanów w obozach koncentracyjnych, no to jednak zawsze taką przykrywką były te sprawy polityczne i dywersja i działalność partyzancka, czy wojskowa podziemna. Razem z ojcem był zabrany jego brat, wspomniany Kazimierz, który był organistą i w tym czasie był przy tej samej parafii, a ksiądz młodożeniec, wikary, jak z kościoła aresztowali i też organisty, bo był w kościele, to po prostu od razu wiele rzeczy zniszczył, zabrał nawet osobistych ojca Rewery. Jakie tam były zapiski czy dzienniki, nie wiemy, ale ubolewano nad tym, że bardzo zniszczono. Są pamiętniki kronikarza diecezjalnego w seminarium w rękopisach, ale zostały one tak niedawno odnalezione, że no jeszcze do nich nie dotarłyśmy. Także przykro, ale nie odpowiemy na to pytanie.
Ja przypomnę może telefony do naszego studia. Dziś temat błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, współczesny męczennik zaprawdę. Numery Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Gośćmi są matka Wiktoria Kwiatkowska, przełożona generalna, Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego, są również siostra Klara Radczak, radna generalna Zgromadzenia i obrońca węzła małżeńskiego w Sandomierskim Sądzie Biskupim, siostra Wiesława Błażejewska, przełożona wspólnoty przy parafii Chrystusa Króla w Radomiu i ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz młodzieży w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Radio Maria, bardzo proszę. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja pozdrawiam serdecznie wszystkie siostry. No mówię, jak spróbuję się dodzwonić, to się uda, już jest dosyć późno, ale...
Nie, u nas jeszcze wczesna pora. Pani ma na imię?
Litka.
Dziękuję.
Litka dzwonię ze Świętokrzyskiego i chciałam powiedzieć, że właśnie ksiądz Antoni Rewera urodził się w Samborcu. A w Samborcu właśnie jest nasz ksiądz, który wcześniej był proboszczem mojej parafii tu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pozdrawiam go serdecznie, ksiądz proboszcz Kowalski, Marian. I on właśnie będzie też w swoim kościele Trójcy Świętej będzie poświęcał, czy też będzie budował takie miejsce dla właśnie poświęcenia dla księdza, izby pamięci dla właśnie księdza Ewery. Także będzie to na pewno ładna pamiątka dla wszystkich, którzy są z Samborca, no i z ziemi świętokrzyskiej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i miło mi było, że mogłam się podzielić tą wiadomością. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Tak wygląda na to, że siostry są miło zaskoczone.
Tak.
Tym.
To będziemy próbować szukać kontaktu, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo się, jest taka prośba, żeby może zadzwonić do nas, czy skontaktować się z domem generalnym w Sandomierzu i może też jakoś pomożemy, może coś damy od siebie, bo myślę, że piękna inicjatywa, za którą bardzo, bardzo dziękujemy.
Jakieś świadectwo matka chciała przytoczyć?
Chciałabym przeczytać świadectwo, wiele jest takich świadectw o pięknych słów o naszym ojcu założycielu, ale chciałam przeczytać świadectwo księdza Walentego Zasady z archidiecezji warszawskiej, który przebywał razem z ojcem Antoniem w obozie w Dachau i dał piękne, naprawdę przepiękne świadectwo. Tego świątobliwego kapłana o wysokiej kulturze poznałem na sali szpitalnej bloku inwalidzkiego, zaprzyjaźniłem się z nim bliżej. Pocieszaliśmy się wzajemnie oraz pomagaliśmy sobie w różnych sytuacjach. Rozmawiając często z czcigodnym starcem, miałem możliwość poznać wysokie zalety charakteru i gorącość ducha tego kapłana. Bardzo osłabiony i wyczerpany, ze spokojem i świętą rezygnacją znosił ksiądz prałat cierpienia głodu, złego traktowania naszych opiekunów, w cudzysłowie. Ciężki regulamin obozowy, który obliczony był we wszystkich punktach, by dręczyć niewinne ofiary. Stosunek jego do konfraktów był uprzejmy, wzorowy i podciągający, budujący. Zaś do SS-manów bez jakiejkolwiek zgrzliwości, przebaczający. Pewnego dnia w miesiącu wrześniu 1942 roku nie otrzymał ksiądz prałat produktów spożywczych z kantyny izbowej, jakie mu się należały słusznie, prawem kolejności. Nie otrzymawszy w kolejce tego, co mu się należało, ksiądz Rewera upomniał się spokojnie u blokowego. Ten niby zganił niewłaściwe postępowanie izbowego więźnia kryminalisty, ale tak znacząco, że izbowy szaleniec, sadysta, wziął księdza prałata do umywalni i tam wylał na starca kilka kubów zimnej wody. Ksiądz prałat czuł się źle. Było mu zimno, bo i dni jesienne stawały się chłodniejsze. Na moje częste pytania o zdrowie odpowiadał dawniej zawsze uśmiechnięty. Teraz słyszałem spokojną skargę, że jest mu gorzej i że jest mu zimno. Zbliżał się paraliż. Niebawem zasłab nagle. Chwytała go gorączka. Pewnego dnia po południu poszedłem do jego łóżka na pierwszym piętrze i zastałem go śpiącego bardzo twardo. Chociaż miałem chęć obudzić i spytać go o zdrowie, a może i czym posłużyć, stałem dość długo przyglądając się choremu. Żal mi było przerywać sen. Rozumiejąc, że dla nas więźniów sen, tym bardziej dla słabych, był najlepszym lekarstwem, posiłkiem, ukojeniem. Wtedy nie czuło się nędzy obozowej. Nazajutrz, skoro świt, spojrzałem na łóżko chorego. Był w tej samej pozycji. Wyglądał na śpiącego. A gdy się szykowałem pójść do niego, zauważyłem, że izbowy z pielęgnarzami jak sępy odzierali z pasiaków księdza Rewerę. Zrozumiałem, ksiądz Rewera już nie żył. Oprawcy zabrali następnie węzełki spod głowy, mizerny majątek osobisty. Ciało owinęli w prześcieradło i powieźli do krematorium. Nim zniknęły zwłoki świątobliwego kapłana sprzed moich oczu, stałem zalany łzami, odmawiając modlitwy. Czyniłem sobie ostre wyrzuty, czemu to wcześniej nie obudziłem śpiącego. Może ksiądz prałat dałby jakieś ostatnie zlecenia? O tym, żeby zwłoki nie chciały się spalić, nie słyszałem, ale słyszałem zdanie księży, znających dobrze księdza prałata. Księże Rewerze brakowało korony męczeńskiej i taką właśnie osiągnął. Słyszałem też o jego wysokich zaletach charakteru w czasie badań przez gestapo. Był ofiarą doskonałej prawdomówności. Przez 3 miesiące patrzyłem na świątobliwą postać księdza prałata Rewery i mogę powiedzieć, że zawsze był pełen spokoju, godności, rezygnacji w znaczeniu mąk obozowych. Dla nas wszystkich był zbudowaniem, a dla naszych katów miał tylko słowa przebaczenia. Piękne świadectwo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Sandomierza. Tu siostra Klara mnie wywołała trochę, bo zapomniałam numer do radia i dlatego tak się ociągałam z dzwonieniem. Ja jestem sandomierzanką od pokoleń i moja rodzina, zwłaszcza moja babcia, ja od wczesnego dzieciństwa o księdzu Rewerze słyszałam, bo moja babcia była penitentką błogosławionego Rewery. Babcia była w bardzo trudnej sytuacji, bo została wdową z dwojgiem dzieci w tamtym okresie, bez pracy, z długami, bo choroba męża się przedłużała, mojego dziadka, i babcia bardzo się zadłużyła i trudna to była sytuacja wtedy, kiedy nie miało się pracy i było się w długach. Trudno sobie to dzisiaj nawet wyobrazić, ale z opowieści babci pamiętam, że mimo że czasu nie miała, to długie godziny spędzała w kolejce, bo zawsze do błogosławionego Rewery to była długa kolejka. Ten konfesjonał, który do dzisiaj u świętego Józefa jeszcze jest, był oblegany po prostu, bo ksiądz Rewera nie tylko był bardzo dobrym spowiednikiem, ale bardzo dobrym takim ojcem duchowym, pomagał, podnosił na duchu, odznaczał się wielką łagodnością, życzliwością, miał dobre serce, dzielił się wszystkim tym, co miał. I ja tak od dzieciństwa o tym się nasłuchałam. Potem jeszcze z rodzicami uczestniczyłam w takiej uroczystości wmurowania pamiątkowej tablicy u świętego Józefa, która była, ta uroczystość w 49 roku w marcu. I ta ufundowana tablica przez parafian została wmurowana i do dzisiaj w kościele świętego Józefa jest. I mieliśmy rodzinnie taką bardzo dużą do błogosławionego Rewery takie zaufanie. Modliliśmy się w trudnych sprawach, babcia to nas spoiła. I od początku, kiedy tylko rozpoczęły się modlitwy przez stawiennictwo błogosławionego Rewery, w trudnych wszystkich sprawach rodzinnych, domowych, zwracaliśmy się i bardzo te nasze modlitwy były wysłuchiwane. I w trudnych takich sprawach choroby, czy jakichś trudnych rodzinnych sprawach, ta modlitwa była zanoszona i do dzisiaj jest zanoszona. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że w 99 roku nasz święty ojciec wyniósł na ołtarze, beatyfikował błogosławionego Rewery. Ja byłam świadkiem tych wszystkich przygotowań, które potem w Sandomierzu się odbyły, w naszej parafii. Byłam na świadkiem tej mszy świętej, dziękczynnej za beatyfikację. Mieliśmy takiego wspaniałego proboszcza, księdza Niewadziego, który zorganizował taką izbę pamięci błogosławionego Rewery, powstał pomnik i od tego czasu zawsze 12, taka była propozycja, 12 każdego miesiąca odbywa się msza, o której siostra Klara mówiła. I na tej mszy też uczestniczymy, zawsze bierzemy czynny udział i modlimy się, jesteśmy wysłuchiwani. I jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj mogłam oglądać i w telewizji trwam i teraz uczestniczę w tych rozmowach niedokończonych o naszym błogosławionym. I zachęcam wszystkich, i sandomierzan, i turystów, i ludzi z okolic, żeby przychodzili na tą mszę i zawierzyli, bo błogosławiony Antoni Rewera stawia się za nami w trudnych sytuacjach, w trudnych sprawach nam pomaga.
Pani Barbaro, bardzo dziękujemy. Tu siostry pewnie też się słowo powiedzą. Siostra Klara się uśmiecha szczerze.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Oczywiście przepraszam, że panią wywołałam, ale ja to właśnie tak trwanie pani przy naszym ojcu jest naprawdę pięknym też świadectwem i znakiem jego działania w ludziach. Także dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy bardzo nam miło i do zobaczenia na mszy świętej 12 kwietnia.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A tak, dziękuję pani Barbaro. Pozdrawiamy Sandomierz. Często macie spotkania, takie wspólną modlitwę, bo też ja
każdego chociaż... miesiąca, 12 dnia każdego miesiąca, 18 z
gdzie,
formularza w kościele świętego Józefa w Sandomierzu, formularz o 108, a z wyszczególnieniem ojca i specjalne modlitwy przy jego przybocznym ołtarzu i albo w lecie przy figurze, która jest na dziedzińcu kościelnym.
A dlaczego 12? Ponieważ wspomnienie liturgiczne jest 12 czerwca.
Tak, 108.
Z tego względu jest każdego miesiąca.
Przeniesione na cały rok.
To dobrze. Księże Karolu, wzór kapłaństwa dla współczesnych duszpasterzy, takie stawanie w prawdzie i przed Bogiem, i przed sobą, i przed tymi, dla których żył, służył, no to się pewnie nie dewaluuje. Dziś też jest to wartość dla nas, chociaż może nie zawsze, tak przypominam sobie te słowa, 62% ludzi, no tak może za nic, z jakiejś statystyki wygląda, za nic mają prawdę, no ale gdy ich to dotyka, że ktoś ich okłamie, no to pewnie już inaczej na to patrzą. A tu to prawdziwe życie księdza Antoniego Rewery.
Tak, trochę nam się zaczyna załączać taka mentalność Kalego. Jak Kalemu ukraść krowę, to źle, ale jak Kali ukradnie, to dobrze. I podobnie jest też właśnie z prawdą. Generalnie, no, jeżeli mówimy, że prawda to jest zgodność słów i czynów z obiektywną rzeczywistością i źródłem tej prawdy jest sam Jezus Chrystus. Zresztą on sam mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto słucha mojego głosu, jest z prawdy. To męczennicy są tego najlepszym takim przykładem, że rzeczywiście oni pozwalają Panu Bogu wypełnić na tyle, na ile potrafią, z łaską Pana Boga, te wskazania, które są zawarte w Ewangelii. I wiadomo, że człowiek sam o własnych siłach, no to niewiele by mógł, i zresztą świętość, czy kiedy przyglądamy się świętym, no to widzimy, że to nie są ludzie bez skazy, idealni w tym znaczeniu, że nie mylą się, nie popełniają błędów, tylko ich życie jest takim, można powiedzieć, tak jak ksiądz Jan Twardowski mówił, warszawski kapłan i duszpasterz, poeta, są takimi witrażami, właśnie przez które pada światło Bożej prawdy, Bożej miłości. I dzisiaj współczesny świat rzeczywiście ma problem z prawdą, dlatego że no, my chyba lubimy się oszukiwać na takiej zasadzie, że jak to się mówi, lepsze znane piekło niż nieznane niebo. I dzisiaj wielu ludzi żyje w takim świecie, że boi się zrobić ten krok naprzód, boi się żyć w takim świetle prawdy, w takiej zgodności i właśnie słów z czynami, a wydaje się, że lepiej że gdzieś tam żyć w ukryciu. I błogosławiony Antoni Rewera, no właśnie jest takim przykładem, że on, o ile żył w cieniu Pana Boga i w cieniu Jego miłości, to na pewno nie żył w cieniu zakłamania. Był człowiekiem takim prostolinijnym, człowiekiem, który, no w jakimś sensie można by tak powiedzieć, tak jak dziecko, nie znał dyplomacji. dziecko generalnie...
Dyplomacji, że tak nie owijał w bawełnę?
Nie owijał w bawełnę, ale też w sensie takim, że...
To było bardzo przejrzyste.
Dokładnie. Że tutaj nie było jakiejś takiej dwuznaczności, takiego myślenia, a może tak, a może nie tak. Tylko to, co myślał, tak mówił, no pewnie niejednokrotnie dostał nie tylko od przełożonych, ale też i od ludzi za to po głowie, no bo generalnie większość chyba ludzi nie lubi, jak się pewne rzeczy mówi wprost, a jednak a właśnie takich ludzi nam potrzeba. Prawdy, która nie zabija, nie pognębia, nie niszczy człowieka, ale prawdy, która może zaboleć, ale właśnie dźwiga człowieka do góry. I Rewera takim kapłanem właśnie był, że mówił o wielkich rzeczach w prosty sposób i taki bezpośredni. I no, jak patrzymy na współczesnego człowieka, to młodzież to doskonale wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o Instagram, czy w ogóle o media społecznościowe, ale starsi też, bo znam takich, co tam używają i się wcale źle nie posługują, a wręcz wprawnie, to zobaczcie, że różnego rodzaju aplikacje, zwłaszcza takie, które pokazują fragmenty czy wycinki naszego życia w postaci tam zdjęć, mini filmików i tak dalej, że bardzo często te wszystkie aplikacje mają tak zwane filtry, czyli upiększanie rzeczywistości. A to tam się zmarszczki wygładzą, a to jakieś tam niedoskonałości, no i człowiek na zdjęciu tam w tym internecie, w świecie wirtualnym, no po prostu wychodzi idealny. No a potem się nagle okazuje, że rzeczywistość jest trochę inna. Z czego to wynika? No właśnie z tego, że ludzie boją się prawdy, że oszukują innych, sami się oszukują, jakby nie potrafią też docenić tego, co mają. A święci czy męczennicy właśnie tego nas uczą, żeby żyć w prawdzie, że piękno to nie tylko kwestia zewnętrzna, to nie kwestia urody, to nie kwestia wygładzonych słówek, tylko to jest właśnie ta prostolinijność, ta prostota, ta pokora. Można powiedzieć, no takie jakie było życie Antoniego Rewery, no taka była jego i śmierć. Pokorna, cicha, skromna, prawie że niezauważalna i to jest piękno człowieczeństwa, piękno życia chrześcijańskiego, za którym myślę, że tak naprawdę każdy z nas tęskni. Że gdzieś tam w tym świecie, który żyje w hałasie i w chaosie, że człowiek potrzebuje takiej oazy nie świętego spokoju, ale pokoju chrystusowego i prawdy. I prawdy, którą Chrystus daje, a którą święci nam przypominają, w jaki sposób to czynić też.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam trzy siostry, no i błogosławionych dwóch ojców między siostrami. Ja właśnie chciałam... tak czekałam... Tak?
Jak pani ma na imię?
Kłania się Regina z Zamojszczyzny.
Dziękujemy.
I właśnie tak chciałam się bardzo dodzwonić. Długo się starałam i prosiłam błogosławionego...
Dlaczego?
Księdza. Prosiłam błogosławionego księdza Rewerę, żeby mi pomógł się dodzwonić. No i być może jakoś do niego się dodzwoniłam... do nieba wcześniej. W każdym razie dziękuję serdecznie, ojcu Rewerze też. Chciałam powiedzieć coś takiego, chyba trzy takie punkty. Postaram się bardzo krótko. Pierwsze to, że tak słuchając, pierwszy raz słyszę o błogosławionym ojcu, księdzu Rewerze i tak jakoś pokochałam go od razu. Ponoć, żeby ci ktoś święty mógł pomagać, to trzeba go pokochać. To samo przyszło. W każdym bądź razie, tak słuchając o nim, to oczywiście przyszedł mi na myśl ojciec święty Jan Paweł II i święty proboszcz z Ars. To byli tacy czyści, nieskalani święci. I właśnie mam taki problem, szukałam w myślach wcześniej, zanim was się usłyszałam, do kogo się modlić za takiego wielkiego kłamcę, przeciwieństwo tej prawdy, o której mówicie. Chyba wiadomo, o kogo mi chodzi i cały naród kłamców. cały, może nie, ale rząd i to, co się dzieje teraz na Ukrainie, więc jest ich powodem. I tak pomyślałam dzisiaj, że chyba znalazłam świętego, do którego trzeba się modlić o to, żeby się skruszyło serce naczelnego wodza Rosji i żeby nie maltretował tak, nie było tej rzezi na Ukrainie. I dzięki temu właśnie będę się modliła od dzisiaj i jeszcze posty. No właśnie, zaczęłam post nie chwaląc się, środy, piątki, o chlebie i wodzie, co jest bardzo ważne, więc też apeluję, żeby z nas jak najwięcej ludzi się modliło, bo post i modlitwa, jak mówił Jezus, to właśnie kruszy to kłamstwo złego i Duch Święty działa. No i co jeszcze? Tutaj siostra powiedziała, a ksiądz zacytował księdza Twardowskiego i ksiądz Twardowski taki piękny wiersz napisał, Bóg tak umiłował świat, a więc nie tylko ludzi, ale i Jerzy Eleganta, Pliszkę, coś tam, a na końcu są takie słowa, a my tak się czulimy do Boga, jakby miał nas tylko kochać na świecie. Ja właśnie poszczę moje już od 40 lat, nie mięsa, nie tylko w piątki, ale właśnie. I potrafię tak żyć, bardzo dobrze, nie choruję wcale. Nie chodzę w ogóle do lekarzy, nie szczepiłam się i tak dalej, jest wszystko pięknie. Bóg jest moim lekarzem, Jezus. I dziękuję Regino, już za wysłuchanie. Mhm. I znalazłam tego patrona, który właśnie przede wszystkim, do którego się trzeba teraz modlić.
Bardzo dziękuję.
Żeby był pokój na świecie i oczywiście do miłosierdzia Bożego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Ludzie się modlą przez stawiennictwo błogosławionego Antoniego Rewere w jakich sprawach?
No, najróżniejszych. No, od tego jest błogosławione, żeby nie tylko wybrane prośby wysłuchiwał, ale wszystkie. Ale myślę, że tutaj pani pięknie powiedziała właśnie, że żeby modlić się, żebyśmy byli odważnymi świadkami prawdy, żebyśmy właśnie nie wybierali tych półśrodków, to co mówiliśmy wcześniej w telewizji, żeby nie dla świętego spokoju przymykać oko na rzeczy, które są no niewygodne dla nas, tylko bez kompromisów stawać w obliczu prawdy. To będzie trudne, bo pewnie trzeba będzie mieć i dużo takiej odwagi cywilnej, bo przez to możemy sobie no niestety narobić wrogów, mówiąc prawdę. Prawda no jest często niewygodna, ale myślę, że mówiąc prawdę, okazujemy też szacunek wobec tych osób, do których tą prawdę zwracamy. To mimo, że ona boli, ale my jesteśmy prawdziwi wobec tych wszystkich, wokół których żyjemy, ale i wobec siebie jesteśmy w porządku. Więc ja myślę, że rzeczywiście nasz ojciec założyciel tutaj daje nam przykład tej prawdy, jest wzorem dla nas i myślę, że możemy garściami czerpać z tego przykładu. No i może rzeczywiście modlić się, żebyśmy byli odważni, odważnymi świadkami prawdy.
Ja myślę też, że pani Regina taką no, dobrą intuicję przez Ducha Świętego, że o pokój i w tej sytuacji, która dzisiaj spotkała Ukrainę i w sumie Europę i cały świat, bo wiemy, jak może to być niebezpieczne zarzewie, taką dobrą intuicję, bo przecież błogosławiony Antoni Rewera jest męczennikiem narodowego socjalizmu, jest imperium prześladowcą. Wtedy Niemcy chcieli być nad ludziami i chcieli zawładnąć światem, więc dzisiaj inne mocarstwo wyciąga rękę po inne kraje i po ich wolność, więc jak najbardziej rzeczywiście ten, kto doświadczył okropności wojny, więc jest dobrym patronem, ale jeszcze przy tej okazji musimy zwrócić uwagę, no myślę, tak możemy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pani wspomniała o tym miłosierdziu Bożym. Właśnie nasz ojciec założyciel jeszcze przed Faustyną jakby, wybiegając naprzód, pisząc o sakramencie spowiedzi, o posłudze kapłanów, właśnie przynajmniej ja dotarłam do trzech takich broszur, tych książeczek małych, które dla ludzi wydawał, które mówią sakrament spowiedzi sakramentem Bożego Miłosierdzia. I właśnie tam już dużo mówił o Jezusie Miłosiernym, o Bożym Miłosierdziu. A jeszcze inna rzecz, bo dla nas to trudne zaakceptować, zrozumieć, no a mamy zło dobrem zwyciężać i też przebaczać nieprzyjaciołom. W tych świadectwach z obozu, z więzienia, też już na zamku, jest mowa o tym, że dla swoich prześladowców ksiądz Rewera miał słowa przebaczenia. Ja tutaj właśnie w tej książeczce, bo tak wtedy to książka Wierność Prawdzie zatytułowana jest oprócz innych rzeczy, jest wybrane 100 sentencji autorstwa ojca Antoniego i właśnie jako ad vocem właśnie chciałam dopuścić ojca do głosu. Nie miej za złe, kiedy drudzy wygody swojej szukają. Źle tobie czynią. Ty czyń dobrze, za krzywdy odpłacaj dobroczynnością. Jeżeli nie możesz cierpliwie znieść tych krzywd tobie uczynionych, przynajmniej nadmiernie się nie zamartwiaj. No myślę, że taka piękna recepta na życie, bo nieraz jest tak, że trudno jest nam przebaczyć i nieraz trzeba czasu, więc żeby jakiegoś swojego ducha nie zatruwać złem, niechęcią, to właśnie ojciec zachęca, żeby przynajmniej cierpliwie znieść.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z tej strony, z centralnej Polski. Ja chciałem to tak powiedzieć ze swojego przeżyć, tak życiorysu. Spotkałem się z księdzem błogosławionym, księdzem Antonim Rewerą już ładnych parę lat temu, tylko jakoś tak życiorysu bardzo jakoś tak, no nie znam, tylko bardzo mi
przy jakiej okazji?
Gdzieś to było na którejś z pielgrzymek, jakie były po prostu obrazki rozdawane takie z księdzem, jeszcze chyba wtedy sługą Bożym, już tak nie pamiętam, tylko że utkwiło mi bardzo, że to zachowanie, życie właśnie księdza Rewery Antoniego wywarło duży wpływ na jego siostrzeńca Władysława, który został później księdzem. Tutaj mam na myśli błogosławionego księdza Władysława Miegonia, który no, został później tam pierwszym kapelanem marynarki wojennej i też wraz z swoimi żołnierzami poszedł do Dachau i tam oddał życie. I tak zawsze jak tam w jakiejś modlitwie przyzywam tam błogosławionego księdza Władysława Miegonia, to też mi się tak od tyłu gdzieś jakoś tak przypomina właśnie ten ksiądz, błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, że to tak w takim, no tak jakby mi przypominał o sobie i że to też to mi tutaj mam w myśli, że tak to życie po prostu tego no takie wywarło taki wpływ tutaj na tego księdza właśnie, na tego siostrzeńca właśnie, bo to mama była po prostu siostrą właśnie księdza Antoniego Rewery. I no tym chciałem się podzielić, tym świadectwem takim z własnych przeżyć.
Pięknie, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, siostro Wiesławo.
Ja właśnie chciałam dopowiedzieć to, co już o czym wcześniej mówiliśmy, że święci z reguły chodzą parami, przynajmniej parami, czyli zawsze świętość pociąga do tego, żeby w tej świętości uczestniczyć. I na pewno przykładem tego jest siostrzeniec księdza Antoniego Rewery. Właśnie jako kapelan marynarki zginął też i Prawdopodobnie ordynariat polowy znalazł wiele powodów, aby kandydaturę tegoż kapelana zgłosić do grona 108 męczenników.
Błogosławiony Miegoń, siostrzeniec ojca, poszedł z dobrej woli z żołnierzami. Jako kapelan i oficer miał możliwości nie pójść, ale on właśnie powiedział, że był z nimi i nie opuści ich i poszedł dobrowolnie z nimi do obozu i zginął właśnie ze swoimi podopiecznymi duchowymi, innymi jako już komandor, innymi marynarzami właśnie.
Też tak chyba podobnie postąpił jak ksiądz Antoni, bo on też mówił, że to kiedy go nękano, by wydał parafian, tak, prawda, mający kontakty konspiracyjne, opowiedział Niemcom: mam 73 lata i niewiele mi się na tym świecie należy. Możecie robić ze mną, co wam się podoba, moi parafianie mają do mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę.
No, to jest bardzo podobne do męczeństwa świętego Polikarpa, ucznia świętego Jana z pierwszego wieku. I zobaczcie, że świętość jest uniwersalna i ponadczasowa. Święty Polikarp, który miał okazję zachować swoje życie, gdyby sypnął kadzidłem właśnie dla świętego spokoju, bo wszyscy mu mówili: wewnętrznie możesz nadal wierzyć w Jezusowi, a rzuć tylko tam na pokaz dla Cesarstwa Rzymskiego to kadzidło tym obcym bogom. A on mówi: 80 lat doświadczyłem łaski od Boga, ale teraz u schyłku życia mam się go wyprzeć za nędzną cenę tam kilku miesięcy czy tam kilku lat jeszcze życia. Mówi i poszedł na śmierć męczeńską. No i mamy świętego z XX wieku, czyli prawie 2000 lat, a nadal to, co zapala kobiety i mężczyzn, dzieci, właśnie do świętości, to jest ta prawda, którą tak naprawdę człowiek może tylko w Chrystusie odnaleźć.
I też popatrzmy na to, że owocuje ich życie, mimo że zostało przekreślone, zostało skrócone w danym momencie przez oprawców, bo nie chcieli zrobić tego, co im kazano, wydało owoce, czy wydaje cały czas owoce, prawda? Wasze zgromadzenie, tu mówimy chociażby ksiądz Popiełuszko, prawda, też, czy inni święci błogosławieni, czy ci tych 108 męczenników II wojny światowej, to ich życie dziś też wydaje owoce, mimo że zostało przekreślone, zniszczone.
No właśnie, święci nie umierają, mimo że z ziemi odeszli, ale ciągle są obecni w niebie oczywiście przede wszystkim, ale też między nami. Jest nam miło, że jest tyle telefonów i dowiadujemy się, że w różnych częściach Polski jeszcze ludzie znają ojca, słyszeli o nim, więc taka dodatkowa radość dla nas z tego tutaj spotkania, za co też jesteśmy wdzięczne, że jeszcze mamy nieznany się dotąd nam czcicieli naszego ojca.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka, Kraków. Chciałam pozdrowić siostry i ojca i chciałam bardzo podziękować za ten temat. No, o księdzu Antonim rewerze nie słyszałam jeszcze do tej pory właśnie. A szczególnie dla mnie będzie mi bliski, ponieważ no, przez mojego dziadka zostałam nauczona, że prawda jest najważniejsza. I żyjąc tylko prawdą, po prostu obrywam ciągle też różnymi kłamstwami. No i będę mogła też stawić, poprosić przepraszam, ojca Antoniego, o stawiennictwo za moimi bliskimi, którzy żyją kłamstwem. No i życzę błogosławieństwa Bożego siostrom i księdzu. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, Pani Agnieszko.
Bardzo dziękujemy, Pani Agnieszko. I możemy tylko dodać, nie lękajcie się. Więc dużo odwagi, dużo siły. No i to tylko potwierdza to, co żeśmy mówiły, że prawda jest trudna, prawda jest niewygodna, ale naprawdę warto żyć w prawdzie.
Tak, patrząc na zegarek, powolutku będziemy podsumowali to spotkanie. Siostry też mają stronę franciszkanki-sandomierz.pl. Na tej stronie odnalazłem Rewerzanka. Jest takie miesięcznik. W tym miesiącu wyszły trzy i nawet ten ostatni, marcowy, jest właśnie błogosławiony ksiądz Antoni Rewera. W swoim życiu często brał na ramiona krzyża ludzi doświadczonych trudnościami, cierpieniem. Na Golgotę w Dachau zaprowadziła go miłość prawdy i odpowiedzialność za parafian. Co to jest? Jaka była inspiracja też, żeby taka rewerzanka, taki miesięcznik, on jest w wersji papierowej czy elektronicznej?
Tak, jest i w wersji papierowej i elektronicznej, do której bardzo serdecznie zachęcamy. Już tą rewerzankę wydajemy od ładnych kilku lat. Jest to nasza inicjatywa. Tutaj pozwolę sobie wymienić administratorkę tej rewerzanki, redaktorkę, siostrę Emilię. Jednak te artykuły tutaj tworzą siostry, takim dosyć praktycznie co miesięcznym redaktorem artykułów jest siostra Klara, ale też staramy się tutaj zapraszać do napisania słów i księży, żeby ta rewerzanka, i ona się tak stopniowo rozrasta. Pokazujemy tutaj, zawsze jest artykuł o naszym założycielu, też dostosowujemy do czasów potrzeb obecnych, jakie są, jakie wyłaniają się, więc zachęcamy do czytania. Pojawia się co miesiąc regularnie. Staram się ją rozprowadzać w Sandomierzu i w parafiach, gdzie siostry pracują. No nie jesteśmy w stanie jeszcze gdzieś tam dalej tego robić, ale kto wie, może w przyszłości. Także nie ukrywam, że trochę chlubimy się tą rewerzanką, bo to jest takie nasze dziecko, które pielęgnujemy.
Ale też dobrze, bo nawet wiele myśli takich ciekawych jest.
Tak,
ją
dlatego jest na naszej stronie.
Że modlitwa do krwi Zbawiciela.
Tak, przepiękna modlitwa ojca założyciela.
Antoniego Rewery na zakończenie tego ostatniego numeru marcowego. Dziękuję. Siostro Wiesławo, takich kilka też może myśli podsumowujących nasze spotkanie, ale może coś, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, a warto, wspominając waszego założyciela.
Na pewno takich myśli pozostaje wiele więcej niż można tu w kilku słowach i zdaniach powiedzieć. Więc nadal będzie to wiele jeszcze do powiedzenia w przyszłości, a ta rozmowa będzie niedokończona. Mnie przypomniały się słowa piosenki Quo Vadis Domine, kiedy pada takie zdanie: nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże prawdę powie. I te słowa chyba też odnoszą się do tego, że świat prawdy się boi i ta prawda nie zawsze może nam się podobać. Ale prawda to jest również szacunek do słowa. W tym wymiarze jego prawdziwości, ale również, żeby to słowo nie raniło drugiego, kiedy nawet mówimy prawdę. Dlatego ojciec założyciel często w tym przekazie i w naukach rekolekcyjnych, w naukach w ogóle, w kazaniach, często mówił o tym, żeby słowa nie raniły, że słowa mają być błogosławieństwem, a nie przekleństwem. To było wiele nauk zachowanych w rękopisach, które właśnie o tym mówią, aby nie przeklinać. Dlatego może również te słowa przebaczenia wobec obozowych opiekunów były kierowane i tej życzliwości, którą okazywał nawet tym, którzy niezbyt życzliwie traktowali go i jego bardzo, bardzo życzliwą i proste relacje do innych.
Dziękuję bardzo, siostra Wiesława. Barzyjewska siostra Klara, siostra też przytoczyła kilka takich myśli, cytatów. Myślę, że to też jest ogromnie ważne, bo dzięki temu poznajemy to, jakie to było jego serce, jakie było przesłanie też życia, chociaż tych wydanych materiałów może nie jest aż tak wiele.
Tak. Na pewno jest to człowiek kapłan zakochany w Bogu, zakochany w powołaniu kapłańskim, z miłością spełniający jak najpiękniej i sakramenty, i wszelkie przejawy i zadania kapłańskie, po to, aby właśnie Chrystus mógł jak w najwięcej liczbie serc zamieszkać, aby ludzie garnęli się do Boga, służyli Mu z miłością, żyli prawdą, aby no, świat był bardziej ludzki, pełen miłości, pokoju. No i żebyśmy właśnie wszyscy, nie każdy w pojedynkę i po swojemu, ale Bożą drogą zmierzali do nieba. I nie wiem, co matka na to, ale może właśnie zakończymy tą naszą modlitwą do Ojca Rewery, jak się zdobywa świętość, jeśli już jest koniec spotkania.
Tak, księdza jeszcze poprosimy, Karola, tak, żeby słowo rzekł. Księże Karolu.
Słowo na dobranoc. No na pewno jest tak, że myślę, że my jako kapłani bardzo potrzebujemy no, takich autorytetów, które będą nas pociągać do Chrystusa, żeby też samemu żyć w prawdzie, bo czasami jest tak, że no, bycie księdzem to z natury. Człowiek ma obowiązek, jak mówi Pismo, czy w porę, czy nie w porę, tę prawdę trzeba głosić, no ale może się zdarzyć, że samemu się tak nie żyje, więc potrzeba nam takich świadków świętości, życia kapłańskiego, że bez względu na okoliczności, bez względu na czas, bez względu na to, jakie są warunki, można zostać świętym. Nie tylko będąc księdzem, siostrą zakonną, w ogóle chrześcijaninem, uczniem Jezusa. No i w takim podsumowaniu po prostu słuchajmy prawdy, żyjmy prawdą i do tej prawdy dążmy każdego dnia, do prawdy, którą jest Jezus.
Święci bardzo dziękuję. Nie umierają. Święci nie umierają i każdy z nas świętym zostać może.
Powinien.
A nawet powinien się strawić strach.
Dobrze, dobrze. Modlitwa do krwi Zbawiciela.
Nie. Modlitwa do błogosławionego księdza Antoniego Sandomierskiego Franciszka. Błogosławiony Antoni Rewero, Sandomierski Franciszku. Umiłowałeś Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi i zaradzałeś ich problemom. Spełniałeś wielkie czyny w prosty sposób. Naucz nas prawdy, że świętość można budować w codzienności, w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie, w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie. Zawsze można znaleźć sposób, by kochać miłość, która nie jest kochana. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Bardzo dziękuję. Dziś błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, współczesny męczennik za prawdę. Mamy nadzieję, że to spotkanie i nam pomoże rewidować to, jak żyjemy, dokąd idziemy i czy żyjemy w prawdzie. Siostra, matka przełożona mówiła, że od 7 roku życia tak, jego życie nie skalało kłamstwo. Więc jeżeli tak młody człowiek, 7-latek potrafi, to dlaczego nie my? No i to słowo też, jeżeli coś trudno nam przychodzi, rób to dla Boga i dla Polski. To też taka nauka patriotyzmu, czym była Polska dla niego, też coraz jaśniej rozumiemy i czym jest dla nas. Byli z nami matka Wiktoria Kwiatkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
Siostra Klara Radczak, radna generalna.
Dziękuję.
Siostra Wiesława Błażejewska, przełożona wspólnoty parafii Chrystusa Króla w Radomiu.
Szczęść Boże, dziękuję.
I ksiądz Karol Oparcik, dziękuję.
Dzięki wielkie.
Kogo pozdrawiacie, proszę matki?
No, szczególnie pozdrawiamy nasze siostry, które zapowiedziały, że wiernie będą siedzieć i słuchać w radioodbiornikach. Pozdrawiamy Sandomierz, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchali i zapraszamy do Sandomierza.
Dziękuję, siostro Klaro.
Ja pozdrawiam też wszystkich, którzy nas słuchali, wszystkich czcicieli ojca Antoniego Rewery i moich przyjaciół, którzy mieli czuwać razem z nami dzisiaj.
Dziękuję. Dziękujemy też siostrze za pióro, bo to, co czytam, to jest gdzieś siostra Klara. Dziękujemy. Siostra Wiesława?
Ja do tych już przekazanych pozdrowień, do których się z całego serca przyłączam, chcę pozdrowić parafian z parafii Chrystusa Króla i siostry z mojej wspólnoty i wszystkich, którzy nie tylko teraz, ale od bardzo wielu lat wiernie słuchają Radia Maryja i wspólnie razem z nim się modlą.
Pięknie, dziękuję. Księże Karolu?
No, tych bliskich według krwi i według ducha, więc wszystkich słuchających obiecałem, więc to też czynię, kleryków pierwszego roku seminarium warszawskiego, którzy przeżywają swoje pierwsze lata wprowadzenia w życie kleryckiego w Podkowie Leśnej. Obecnie są po rekolekcjach ignacjańskich, więc nabierają mocy ducha i mocy ciała, odpoczywając, więc szczególne pozdrowienia i dla Łukasza, mojego byłego ucznia, który jest na pierwszym roku seminarium, także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich kleryków, rektora, ojca duchownego, no i dla wszystkich radiosłuchaczy, że wytrzymali do tej pory.
Tak, nie, no, my jesteśmy wytrwali, nasza rodzina jest na medal.
Ja już wcześniej swoją rodzinę pozdrawiałam, więc teraz już nie dołączałam.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. To były rozmowy niedokończone.